Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura gość specjalny, krakowski malarz, artysta wizualny Wojciech Ćwiertniewicz. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że odwiedziłeś nasze studio Radia Kraków Kultura i zbliża się do nas, właśnie otwierają się bezszelestnie drzwi, Olimpia Maciejewska, inicjatorka galerii Olimpia, która właśnie zmienia swoją siedzibę i mamy szóstą lokalizację galerii, prawda?
Zgadza się.
Dobrze. To myślę, że czas, żebyś nabrała oddechu, a my powoli będziemy z Wojtkiem przygotowywać się do wystawy, która domyślam się, że powoli już wisi, jeśli można tak sformułować to eufemistycznie.
Nie wiem.
Dobrze, czyli nie ty wieszasz. Bardzo mi się też to podoba, bo to jest ciekawa informacja na temat relacji między kuratorką a artystą. Wojtku, Seledynowy balkon, bardzo piękny tytuł. Czy to znaczy, że to jest kolor, który dominuje, czy to oznacza zupełnie coś innego?
Myślę, że nie tylko na tym jednym obrazku tytułowym jest. To był mój ulubiony na studiach kolor. Jeden z dwóch, trzech.
Lata 80., kiedy jeszcze nie wiedziałeś, jak to wszystko się potoczy. Seledynowy kolor, bardzo ciekawy, a mógłbyś się z niego wytłumaczyć, bo jest bardzo piękny i mam wrażenie, że taki, no przynajmniej nazywa się w taki sposób nieoczywisty.
Na studiach mieszkałem i miałem pracownię w Nowej Hucie. Po prostu bloki były. Ten obraz jest namalowany w Nowej Hucie przez okno, bardzo realistycznie. Może nie wszystko jest realistyczne, ale na pewno to, co za oknem, jest bardzo realistyczne, czyli ten ogródek dla dzieci. Myślę, że nikt nie będzie miał problemu z rozpoznaniem nawet osiedla, nazwy.
A ja szukałam jakiejś metafizycznej rzeczywistości albo odniesień takich górnolotnych z innego porządku.
Bo to troszkę z lotu ptaka, może dlatego pani redaktor tak pomyślała. Ale cieszę się.
Tak, i od tego rozpoczęliśmy teraz chwila przerwy. Bardzo cię proszę, chwila przerwy w rozmowie na temat sztuki. Olimpio, bliżej mikrofonu, zdecydowanie. Zdecydowanie bliżej oddechu.
Tak, ja już mam rutynę, tylko tak nie chciałam jeszcze tego oddechu uspokajać.
Ale już jest na swoim miejscu. Tak. Dobrze. Tak, no to... Policzmy te wszystkie miejsca. W ogóle jestem pod wrażeniem, że twoja galeria tak wspaniale peregrynuje po mieście. Kiedyś próbowałyśmy odhaczać, czy wszystkie dzielnice już zaliczyłaś?
No teraz dzięki tej nowej lokalizacji przy ulicy Szlak 13, myślę, że już chyba prawie wszystko.
A w Nowej Hucie też już byłaś?
Oj, przepraszam, zapomniałam.
Dzięki obrazom jest.
Tak, teraz mi przywołałeś ten właśnie porządek, że to przecież jest część Krakowa, nieodmienne miasto, odrębne.
No ale można tutaj mieć pewne wątpliwości, więc rozumiem, że i taka nawet nie pomyłka, ale no, taki sposób myślenia jest też dopuszczalny.
Dziękuję.
Dobrze. Co jest w tym, że tak nie możesz usiedzieć na miejscu?
Ja myślę, że to jest dość banalna sytuacja. Po pierwsze...
Same też, banalne sytuacje. No, słuchajcie, nie tego od was, nie to zamawiałam, ale dobrze, spróbujemy.
Ale czy to nie jest piękne? No z jednej strony jest tak, że zawsze szukałam jakiegoś miejsca nieoczywistego, to znaczy jeszcze nie na topie. Zapomnieliśmy o dębnikach. No. Jeszcze nie na topie, czyli też w jakimś sensie przystępnego. No, nie oszukujmy się też od strony jakby finansowej, bo nam zależy na tym, żeby jednak tę nadwyżkę finansową wkładać w wystawę, a nie w czynsz. No, a czynsze są bardzo wysokie w Krakowie. No tak. I dlatego takie te peregrynacje właśnie, że najpierw przy Koletek, potem przy Placu Nowym, potem przy Józefa, potem ta formuła salonu przy Limanowskiego, no i w końcu szlak. No i muszę powiedzieć, że...
Bo już miejsce... się tam troszeczkę oswajasz z tym miejscem.
Tak,
prawda?
No i tak, i okazuje się, że to jest tętniąca życiem część miasta, kafejki. Nawet chyba fajne sklepy, nie tylko Żabka na rogu.
No wiadomo.
chyba, chyba coś wiesz na ten temat. Mieszkasz gdzieś w okolicy, tak?
W innej nieco, ale również... Ale
pracowałaś tam. Nie,
pracowałam tam bardzo wiele lat.
Odwiedzaliśmy się w pracy.
Odwiedzaliśmy się właśnie przy szlaku, to słusznie.
A właśnie.
Tak, ja w pracowni, Wojtek też już nie na długiej pracowni, tylko... Czy nadal przy długiej?
Nic się nie zmieniło.
Słuchajcie, za rzadko się widujemy. Wszystko to musimy ustalić. Tak, masz rację. Być może ulica Szlak, która dotąd była taką trochę przelotówką, mam wrażenie, zaczyna wzbierać różnymi dobrymi, promieniującymi miejscami. Na pewno Galeria Olimpia trochę ten klimat będzie współtworzyć, ale... Galerii to sobie nie przypominam przy szlaku, żadnej innej.
Ktoś mi wspominał, ale jeszcze tego nie rozpoznałam, bo byliśmy zajęci remontem.
Była galeria, przepraszam, że się wtrącam, oczywiście, bo jestem z tego pokolenia, że miałem jedną z pierwszych wystaw przy ulicy Szlak. To była galeria sławna Politechniki Gill.
A, no tak.
Naprzeciwko twojej pracy.
Oczywiście, tak, ale to bardzo słuszna korekta i bardzo ci za to dziękuję. Tak, ale to była galeria związana z instytucją. Ja jakoś myślałam o takim rynku.
Ale miała nawet logo swoje od strony szlaku i tak, bardzo wyraziste. Na takiej dużej ścianie, to pamiętam.
Tak. I to była bardzo dobra galeria.
Tak, w którymś momencie, tak. Jedna z lepszych w Krakowie.
Wojtku, to za chwilę wypłyniemy na szerokie wody wspomnień, bo się okazuje, że bez wspomnień się dzisiaj nie obejdzie, ale najpierw chciałabym uporządkować fakty, by tak rzec. Tego pytania nie było w naszym scenariuszu, ale może macie to w głowach. Powiedz, która to jest wystawa twoja w Galerii Olimpia?
Ojejku, to ja jestem dosyć precyzyjny, mam to zapisane, ale zapomniałem. Olimpii? Tak. Ojejku, to też powinienem pamiętać. Myślę, że jakaś...
17.
Aż tak to nie. Ale to jest chyba może nawet więcej niż 5 było, nie?
W każdym razie, wiesz Wojtek, wiem, że tych wystaw było sporo, tak. I jestem ze wszystkich zadowolona. Ty, ponieważ jesteś bardzo takim twórcą pracowitym, to nie zawsze
Nulla
też wspominasz,
Sinelina, pamiętasz.
Wspominasz Galerię Olimpia przy
W każdej lokalizacji w zasadzie wystawiałem, przepraszam,
co najmniej 6 tych wystaw, już wiemy, skoro 6 lokalizacji galerii.
W ten sposób. Zgadza się.
Ale przez to, że galeria właśnie zawsze miała te ograniczenia, jeśli chodzi o metry kwadratowe, to powiedziałabym, że to były takie trochę kaprysy, chociaż językiem muzycznym się posługując.
Czyli capriccio bardziej może być.
Natomiast nie, przepraszam. Przecież były monumentalne obrazy, zderzone abstrakcje.
No były. Na koletek największe były.
Aktami.
Ponad dwumetrowe.
To był plac nowy.
Były kropki na koletek 2,5-metrowe. No, proszę mnie nie poprawiać.
Ja żyję przyszłością i tym, co się wydarzy. Tak. Ale
słuchajcie, to jest cudowne, co się tutaj wyrabia, bo chciałam was właśnie zapytać o te relacje między galerniczką, kuratorką, a artystą. Wytrzymujecie ze sobą od wielu lat. Na czym to polega, Wojtek? Bo to są, ja już nawet nie pytam o jakby tą stronę...
Bo to jest bardzo interesująca galerniczka. To znaczy nie jest prosta, mówię to publicznie, ale bardzo interesująca.
Oj, to byłoby nudne, gdyby była nieskomplikowaną osobą.
Mnie bardzo chyba, tak.
Na czym to polega? Rozwijać Wojciecha Świetniewicza to jest wyzwanie, bo...
Teraz trochę się speszyłam, ale przyjmuję komplement. Może dlatego, że jestem otwarta, zwłaszcza na autentyczne propozycje w sztuce. A Wojtek ma takie propozycje zawsze, bo to jest bardzo dobry artysta-malarz.
To jest bezdyskusyjna sprawa. Ja przyznaję się, Wojtku, jestem zaskoczona tym, co powiedziałeś, bo dla mnie jesteś też artystą, oprócz tego, że wybitnym malarzem, to również osobą bardzo wyrazistą. I Nie sądziłam, że inspiracje tego rodzaju w ogóle są ci potrzebne w sztuce. Myślałam, że to jest tak, że...
Gdyby nie Olimpia w tej chwili tej wystawy nie było, którą jutro otwieramy, to jest jej pomysł. Przyznaję się, że w ogóle, pomimo, że tych parę książeczek wydałem, ja ich nigdy nie przeczytałem, a Olimpia chyba przeczytała i zapamiętała. Stąd ten seledynowy balkon jest na początku mojej twórczości. Tak kiedyś się wyraziłem, ale zupełnie o tym zapomniałem i Olimpia okazuje się, że to pamiętała. I
odgrzebałam.
Odgrzebała i przywołała, a obraz też wygrzebała, bo obraz przecież nie jest moją własnością.
No, czyli wypożyczenia mamy, no, czyli tak. to
od
jest
od osoby,
też...
która wcale wcześniej nie wyrażała zainteresowania.
Wypożyczeniem.
Wypożyczaniem, tak. Wprost mówiła, że nie zdejmuje ze ściany obrazu.
Czyli trochę taka muzealna wystawa, tak naprawdę.
Jeden ten taki emblematyczny obraz jest z kolekcji. To znaczy muzealna w tym sensie, że wszystkie pochodzą z okresu 1980-1984. Są w tym czasie, w tym okresie 81-83 był stan wojenny. I naprawdę ci artyści, którzy mieli ten przypadkowo, przygodnie tego pecha, że wtedy kończyli też szkoły artystyczne, no mieli trudność zaistnieć, bo jednak trzeba było być no, poza systemem i nie wpaść też w system tak zwany, no po prostu galerii w kruchtach. No przepraszam, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale jednak
to jest kwestia wyboru
z jednego systemu do drugiego systemu, prawda? No oczywiście jest kultura zrzuty w tym czasie, ale dla takiego artysty, malarza, to była wielka trudność znaleźć miejsce na wystawę. I dlatego te obrazy tak naprawdę, one nie miały takiej prezentacji.
Po prostu.
Tak, no i trzeba to uzupełnić.
Czekały na swój czas zanim do nas dotarłaś, to muszę powiedzieć, że już się podzieliłam z Wojtkiem, ale to nie było publicznie, więc mogę to powiedzieć w tej chwili głośno. Naprawdę można być zaskoczonym, że one powstawały w latach 80. One wyglądają tak, jakby artysta namalował je tu i teraz. Są tak świeże, tak współczesne, no jakby to się działo na naszych oczach i zastanawiam się, Wojtku, gdzie jest sekret tego przylegania.
Tak się malowało, że no nie tyle do szuflady, bo to za duże formaty, ale obrazy po namalowaniu jednak artyści przetrzymywali w pracowni jakiś okres, czasami dosyć długi. One dojrzewały. Myślę, że one się jakoś tak same też wtedy malują. Kończą, wykańczają i jeśli się wykończą, no to niestety znikają. Jak się nie wykończą tak do końca, no to można je pokazać w jakimś czasie. A teraz chyba zbyt świeże zanosimy do galerii. Tak, po prostu ze sztalugi schodzą bardzo szybko, z tego co widzę.
Czasem za szybko.
Tak, i
zdecydowanie za szybko.
Po prostu i zaczynają się nam szybko też no, nie podobać może wręcz.
To prawda. Doskonale cię rozumiem. Czy to jest tak, że wyciągając te obrazy z lat 80., to naprawdę już brzmi tak bardzo, bardzo poważnie.
Tak masz, to czuję, niestety.
Ale no, nie możemy się na tych sentymentach i emocjach tutaj koncentrować. Po prostu cieszmy się znakomitym współczesnym malarstwem. To jest tak, że bierzesz do ręki, zresztą to, jak się domyślam, duży format, więc tak z łatwością do ręki się go nie weźmie. I miewasz czasem pokusę, żeby a może coś tu gdzieś...
Wąsy? Namalować modelce?
No, nie, tak bym tego nie ujęła, ale powiedzmy, niech będą
lubią,
te
ja nie.
Symboliczne wąsy. Czyli bez wąsów, bez domalowywania, zamknięta rzeczywistość, zamknięty świat, etap, który już minął.
Nie, oczywiście, że korci, bo przecież te obrazy, jeśli mają jakąś wartość, to po prostu one tak drażnią. Na tym to polega, bo gdyby nie drażniły, to pewnie byśmy tutaj dzisiaj o nich nie rozmawiali. One, no, tak działa sztuka, myślę, tak powinna działać. To, dla mnie to jest oczywiście, ta wystawa jest zamknięciem lat 70. To są obrazy ze studiów. W większości namalowane do dyplomu. Mhm. Nie, chyba 2 lub 3 z nich były na dyplomie moim. Czyli jeden jest w zasadzie późniejszy. On zapowiada to, co później robiłem w 80-tych latach. Mhm. Także prawda jest taka, że te obrazy zamykają moje lata 70. i moje fascynacje. No i szczególnie jedną, którą można rozpoznać łatwo.
Zaraz o niej będziemy
rozmawiać. Nie odważę się nie.
To ja podam. To ja podam. Wojtku, nie ma się, uważam, czego wstydzić. No, to jest tak, naprawdę...
Mam to w życiorysie.
Właśnie. Czyli tak, powiedziałeś, one drażnią, a ja bym powiedziała, że one się bardziej tak wpijają i myślę... No. Prawda? Coś w tym jest. Dobrze, tak. To będziemy się wpijać. Jesteśmy na seledynowym balkonie przy ulicy Szlak. Jutro otwarcie wystawy, a my wracamy w Radiu Kraków Kultura do rozmowy za chwilę. Wojciech Ćwiertniewicz, seledynowy balkon. Nowa wystawa, pierwsza wystawa w nowej siedzibie krakowskiej Galerii Olimpia, Szlak 13, jutro wernisaż, a my do tej wystawy się przygotowujemy i rozmawiamy o seledynowym balkonie. 10 obrazów. Wojtku, powiedz, sam je wybierałeś, czy wybrała je Olimpia? To nawiązanie do początków naszej rozmowy i nawiązanie do rozmowy o tych relacjach między artystą a jego, no właśnie, marszantką, galernicą. Nie wiem, jakiego słowa używasz, Olimpia. Powiedz, jakie ci nie urąga, nie obraża. Hmm. A może czasem trochę muza, inspiracja, chociaż no, wielu takich osób...
Muz nie ma.
Nie ma. Są muzi za to.
Są?
No, panowie muzi.
No, domyślam się, że to...
Kto wybierał obrazy na wystawę?
Jak to więc było? Tytułowy obraz, chyba już wspomniałem, to jest pomysł wystawy i tak. tego obrazu na wystawie. Olimpii i po rozmowie sprecyzowaliśmy, że to będzie dotyczyć tylko tego okresu. No i oczywiście z 80 roku, bo większość jest właśnie namalowana w 80. Niewiele zostało po prostu, więc to nie jest tak, że to jest wybór z jakiegoś dużego zbioru, bo to ten zbiór już się skurczył. Mocno.
Obrazy są po prostu u kolekcjonerów, czyli no też wyjątkowa okazja, by je zobaczyć. Szczególnie jeśli śledzi się twoją twórczość. No, ona oczywiście ma takie dwa bardzo silne nurty. Z jednej strony nurt abstrakcyjny, z drugiej przedstawiający. I to są prawdziwe rewelacje w polskiej sztuce. Temat męskiego aktu. Niewielu jest artystów, którzy z powodzeniem, czy w ogóle ten temat podejmują, a z powodzeniem to już w ogóle jest inna historia. No a tutaj mamy jeszcze inny świat. Świat, właśnie się zastanawiam, jakiego słowa użyć, by dosyć skutecznie państwa, naszych słuchaczy do tego świata przeprowadzić. No dobra. Zapytam cię o te inspiracje. Jak to było, kiedy były lata 80. i szukałeś swojej drogi?
No, na studiach to wszystko tak się zaczyna zawsze banalnie, no bo pilny student, którym byłem, po prostu maluje, co tam postawią, martwe natury. A że profesor był ambitny, a w zasadzie asystent profesora, czyli Zbyszek Grzywacz, to, a ja tak ambitny student, no to po prostu malowałem, co tam Zbyszek Grzywacz ustawił na podium, modelki, bardzo dużo, martwe naturę. I jeszcze więcej. No ale któregoś dnia wyjechałem na wakacje i w Paryżu spotkałem Davida Hackneya. No i to zmieniło moje malowanie i stosunki na akademii. To znaczy...
Przestałeś być pilnym studentem.
Tak, tak. Przestałem być lubiany przez profesora i to tak gwałtownie.
Tak.
Do dzisiaj.
To było jakieś... Jak to nazwać... Strzał prosto w serce, jakieś olśnienie, epifania.
Tak, raczej tak, raczej to. Mm-hmm. Tak. To było tak inne niż to, co miałem przy Placu Matejki, że od razu zwróciło uwagę, a poza tym no, stało się dla mnie w jednej chwili no, najbliższe, tak to trzeba powiedzieć, bo bliskie to za mało. Mm-hmm. Najbliższe, osobiste.
I domyślam się, że to nie tylko kwestia techniki czy konwencji. Są nawet jakieś precyzyjne określenia na to, nazwijmy to nową ekspresją na użytek naszej rozmowy, ale chyba przede wszystkim atmosfera tego malarstwa. I to jest coś, czego nie umiem nazwać, więc musicie mi...
Kolory, bo to malarstwo. To było uderzające, zdecydowanie. Wiem, że byłem atakowany za nie wiem, kolor turkusowy przez profesor Kraupę-Świderską, która przecież też go używała, ale inaczej. Mm-hmm. Bardzo nie lubiła tego u mnie. No i tak, kolory uderzają i uderzały ostro wtedy w profesorów. Kolegów pewnie też, ale tego jak gdyby nie odbierałem tak.
Ale wiedziałeś, że to jest twoja droga i rozumiem, że ani grono pedagogiczne, ani twoi koledzy nie byli w stanie cię z tej drogi zawrócić.
Nie, nie. Ale przyznaję się, że ja miałem już takie małe uderzenie w czasach licealnych, mhm. ale właśnie przychodząc na akademię, chciałem ambitnie po prostu się nauczyć wszystkiego, malowania realistycznego i stąd to moje taka próba bliższego kontaktu, poddania się wręcz Zbylutowi Grzywaczowi, co on uznał za no, pewne, stałe i na zawsze. Hmm. Także ten nasz konflikt był no, bardzo mocny w którymś momencie. Bardzo szybko zresztą.
Ale dobry konflikt na początku nie jest zły, chociaż teraz łatwo tak. o tym rozmawiać. Pewnie to musiało bardzo boleć. Jak
nie,
sobie
no to było bardzo niefajne, bo mnie atakował brutalnie.
Czyli tym bardziej chyba cię szanował i tym bardziej chciał, żebyś był
nie
taki.
Nie lubię takich sytuacji.
No pewnie, no jasne. Ale to jest jedna z dróg pedagogiki.
Niestety.
Niestety tak jest. Tak. Zobaczyłeś Hockneya i myślę, że w jego pracach i także w twojej sztuce jest to niesamowicie silne dotknięcie egzystencji. Ludzie przedstawieni na obrazach często samotni, często w grupach, ale także samotni. Zastanawiam się, jak zdefiniować to egzystencjalne doświadczenie, które na pewno jest jakoś znakiem rozpoznawczym twojej sztuki.
Tak, zgadzam się, że jest coś takiego we mnie i tak chyba jest u Hockneya. Ale przywołuję kolor, który jest taki właśnie u Hockneya ważny. Do dzisiaj przecież wszyscy wiemy, na czym jego sztuka polega. Ale bez precyzowania, prawda? Na tym to tak. polega, że właśnie ten uderzający kolor, który nie wiemy, dlaczego na nas działa.
To prawda. Olimpio, a może byś wsparła tę naszą trudną na tym etapie rozmowę? Wiesz, artyście czasem, ale to inaczej, artyście czasem niełatwo, chociaż Wojtek, również będący piszącym artystą, no ma też ogromną taką intelektualną dyscyplinę w nazywaniu rzeczy po imieniu, ale może my też spróbujemy i wtedy artysta się z nami nie zgodzi.
Dla mnie ważne jest to, że Wojtek miał te inspiracje właśnie hockneyowskie, w momencie, kiedy na świecie był powrót do lat 60., kiedy Hockney się jako artysta objawił wszystkim i jakby równolegle z takim nurtem w ogóle w sztuce, prawda? Nie tylko tak lokalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, u Hockneya jest ważne to, co powiedziałeś, ta barwa. Ona jest bardzo energetyczna. W ten sposób jest to jakieś dotknięcie no, trwania, istnienia. Hockney jest moim zdaniem takim artystą, który ceni właśnie życie. Ta miłość do tego życia, do tego pędu, do tego po prostu istnienia jest dla mnie chyba taka najbardziej wyrazista w jego malarstwie. Oczywiście tam jest też takie zastanowienie się, zatrzymanie, no to dotyczy też pęd życia, ale też czas, który upływa, który jest nam przypisany w momencie, kiedy przeżywamy pewne historie. No to jest bardzo takie witalne malarstwo.
Witalne, ale również kontemplacyjne, co wydaje się bardzo trudne do połączenia. No, ale praktyka, powiem banalnie, czyni mistrza. Chociaż muszę powiedzieć, że twoje wczesne obrazy, i to jest uderzające, są już mistrzowskimi obrazami. Jakby namalował je w istocie stary mistrz, a to są obrazy dwudziestolatka. Seledynowy balkon przedstawia osobę, dziewczynę na balkonie. Olimpio, teraz sięgam, przenoszę się do galerii, 10 prac. To są wszystko portrety. Co zobaczymy?
Właściwie wszystko. Scena rodzajowa jest obecna. Mhm. Martwa natura jest obecna. Mhm. Portret, akt męski jest obecny. Właściwie to w klasycznej takiej...
Bukiet tulipanów?
Właśnie.
Jest obecny.
Jest obecny.
Tak. Dużo tulipanów malowałem, bukietu.
Tak. Mhm. Piękny, prosty obraz.
No tak, tulipan to fascynująca forma.
A jest... Tak, na jaskie. Nie da się ukryć.
To prawda.
I też zbicie tych kolorów. I też pewne elementy, które tak dyskretnie w kompozycję włącza Wojtek, są taką też łamigłówką, no żeby też więcej się dowiedzieć o artyście. Mm-hmm. Nie będę za dużo mówić, no nikt nie przyjdzie, nie zobaczy.
Słusznie. No ja tylko chciałam się przygotować. Wojtku, pytanie dotyczące twojej techniki. Bardziej z natury, czy z jakiejś notatki, szkicu, może i fotografii, bo to jest, jak wiadomo, bardzo też
wtedy
ważne.
Wtedy malowałem tylko z natury. Mm-hmm. I wydawało mi się, że tak zawsze już zostanie. Mm-hmm. W ogóle byłem realistyczny aż do bólu. I abstrakcję lubiłem, tak jak się lubi Mondriana mm-hmm. czy Malewicza w muzeum. Ale w życiu nie przypuszczałem, że namaluję jakieś jedno kółko na dużym płótnie, kropkę. No, także byłem inny wtedy.
Uciekłeś w te abstrakcje. Na moment je jeszcze zostawmy, chociaż to jest bardzo kuszący temat. Ta dziewczyna na seledynowym balkonie pojawiała się gdzieś w pobliżu?
To koleżanka z roku. Wszyscy na obrazie, na obrazach w tamtym czasie to byli moi bliscy znajomi, przyjaciele, bardzo bliscy. Mhm. Raczej rzadko malowałem modelki z akademii, to znaczy wtedy, kiedy musiałem, no po prostu w pracowni. Ale sentymentu nie miałem do modeli z akademii. W związku z czym uciekałem, no tak, po pomoc się udawałem gdzieś do
Czyli
przyjaciół.
Trochę sobie wzajemnie pomagaliście? Właśnie
nie lubiłem pozować, do dzisiaj nienawidzę. Mm-hmm. Nie mógłbym. Obiecywałem, przyznaję się, że oddam z nawiązką.
To trochę w tym autoportrecie widać, jak sobie sam pozowałeś, tak?
Oj tak, tego też nie lubiłem. A jestem po liceum u Rodzińskiego, gdzie codziennie autoportret robiłem przez 5 lat. Więc ten, który będzie na tej wystawie przygotowywanej na jutro, to chyba mój ostatni autoportret. A zrobiłem ich bardzo dużo. Także cieszę się, że to było wtedy już zakończenie. Bo
ostatni z lat 80. chcesz powiedzieć.
To znaczy zrobiłem w 2000 ze 3 autoakty, ale tak jakoś nie zrobiły wrażenia. Nikt chyba nie zauważył, że to ja.
Mhm. Tak. Czyli myślę, że być może celowo trochę zaszyfrowałeś tutaj osobę bohatera, stąd gdzieś tam jakoś myślę, że to była mimo wszystko świadoma decyzja, żeby nie być może rozpoznanym. To czasem jest bardzo skomplikowane.
Tak, tak, zdecydowanie. Wychodzenie. Poza tym no, za dużo. Po prostu byłem za bardzo skupiony na sobie. Tak. To trochę mnie męczyło. No, każdy artysta wie, że jest to jakieś... te obsesje trzeba sobie jakoś...
dozować.
Tak, i w którymś momencie się wyleczyć.
No tak, to zupełnie jak Jacek Malczewski. Obsesja była.
Ten
widać
ją
gołym okiem. No, niemniej jednak od czasu do czasu, to prawda, pojawiały się też inne postaci. Na
było dużo, tak, ale on zawsze był.
Na jego płótnach. No właśnie, ale to zupełnie w sztuce jest zrozumiała decyzja i całkiem w sztuce, w tradycji pięknie osadzona. Wojtku, co się stało, że w pewnym momencie zacząłeś tworzyć kompozycje abstrakcyjne, że uciekłeś z tego realistycznego świata?
To tak oczywiście nie było skokowo. Mhm. Jednak to wyszło, jeśli już tylko skupiamy się na tych kropkach, kółkach, którymi jestem kojarzony, to one wyszły z pejzażu po prostu.
Mhm. Czyli synteza pewna.
Który z końcem lat 80. tak zacząłem robić. To są te wystawy u Starmacha, pierwsze dwie, gdzie wystawiałem coś, co można na pewno nazwać pejzażem. Mhm. I to ja sobie nazywam drzewa, ale być może, że to dla kogoś było co innego. W każdym razie u góry zawsze było coś, co ja uważałem za niebo, a te formy za chmurki, chociaż ktoś pewnie myślał, że to jest co innego. W każdym razie te chmurki się przepoczwarzały i któregoś dnia sam ku mojemu zdziwieniu okazały się kropkami i kółkami tylko i wyłącznie. I na 25 lat wszystko inne zniknęło.
No, to jest naprawdę zdumiewająca przygoda.
Tak, dla mnie tym bardziej.
Ale było tak, że zarzuciłeś wszystko inne?
Nie. W którymś momencie oczywiście też odkryłem, że już maluję kolejną dużą postać w skali 1:1. To naprawdę są duże płótna i tak trudno koło nich przejść. Obojętnie, ale przyznaję się, że sam byłem zaskoczony, że już kolejny robię, bo pierwszy wyszedł tak po prostu. Któregoś dnia stanąłem nago przed płótnem białym i wyszło.
No właśnie, to jest wyjątkowa rzecz. Wydaje się, że jeden z najstarszych tematów malarstwa, przynajmniej europejskiego, akt, coś, co dzisiaj, no, oczywiście jest praktykowane na akademii, ale już w salach wystawienniczych nie bardzo popularne. Czym jest motyw aktów dla ciebie w twojej twórczości? Bo medytujesz go tak samo jak abstrakcje, więc wbrew pozorom te tematy może nie są aż tak bardzo odległe.
Nie, no na pewno. Nie, dla malarza to jest po prostu malarstwo.
Akt, kropka.
Tak, tak. No, to po prostu chodzi o farbę i pędzel, i płótno. Tego nie porzucam.
Tak, jak Kantor mówił to właściwie.
Tak, to jest zawsze to samo. Natomiast ja w akcie nie szukam piękna, w tym sensie, że moi modele, jeśli są piękni fizycznie, w taki banalny sposób, znowuż to słowo, to po prostu przypadkowo, bo ja nie szukam tak zwanych modeli, nie wiem, do reklamy czegoś tam, tego typu modeli. Ja po prostu biorę modela z ulicy, pierwszego lepszego. Czasami się trafia, że jest to piękna kobieta. Z nami dzisiaj jest taka tutaj, którą namalowałem w akcie zresztą, co?
Olimpio, masz gdzieś ten obraz w specjalnym miejscu?
Nie, no ja go nie posiadam.
Jest drogi.
No właśnie. Ja jednak, kurczę, wszystko w tę sztukę, ale tak wystawy, a nie zadbam o materialną.
No, coś to moje pytanie powinno ci uświadomić, właśnie. Dobrze, czyli tylko we wspomnieniach i na zdjęciach.
Tak.
Ja też tego aktu nie widziałem, bo oczywiście kto był u mnie w pracowni, to wie, że nie jest to proste, w zasadzie jest to niemożliwe.
No tak.
Nawet gdyby ktoś chciał dzisiaj oglądnąć któryś z obrazów,
no,
to mówię, że może za tydzień, bo muszę mieć pomoc i tak dalej. To nie jest to. To jest po prostu bardzo trudne.
Pracownia, archiwum.
Tak, bardziej magazyn. Tak to nazywam. Tak.
No, byłam ostatnio ładnych parę lat temu i już wtedy wyglądało to bardzo poważnie.
Tak, a teraz pewnie byś nie weszła, bo po prostu jedna osoba może wejść, ale za dużo nie zobaczy. Muszę być przygotowany.
Przepraszam, że tak trochę w słowo wchodzę.
Tak, życzymy
może
sobie
po prostu
tego.
Nie chcesz tych natrętów w pracowni, bo ci zaburzają twoją koncentrację.
Może być coś z tego, tak. Może jednak mam kłopot z ludźmi, tak. Może tak.
Wojtku, nadal prowadzisz dzienniki?
Tak, codziennie. Dzisiaj też już napisałem. Teraz piszę rano, nie? Jak 100 lat temu wieczorem. Jednak wieczorem już jestem śpiący.
Ale nie wydajesz.
Nie, nikt nie chce.
Ja wydam.
Czy mamy za słowo?
Trzymamy za słowo, to się...
Olimpia Maciejewska Giebels. Proszę państwa, proszę do niej dzwonić i pisać, czy już wydała. Mam gotowe kilka roczników.
Fundacja też chętnie przyjmie jakieś darowizny w tym kierunku.
Justyno Nowicka, co ty sprawiłaś
proszę
dzisiaj?
Bardzo, proszę bardzo, jestem do państwa dyspozycji. Bardzo lubię te teksty. Prosta zasada, codziennie. Ale te myśli bywają czasem takie...
Banalne.
Nie to chciałam powiedzieć, ale złapałeś...
Nie, ja bardzo lubię banalność i właśnie nie uważam, żeby życie było fascynujące, jak się niektórym wydaje, a szczególnie życie malarza. Życie malarza nie jest zbyt fascynujące, to jest po prostu praca. Codziennie w pracowni, w samotności. To jest kolejna odpowiedź na zadane przez ciebie pytanie. Skąd się to bierze? Praca malarza jest naprawdę dla samotników.
Tak, a co do banalności, to tekst towarzyszący wystawie zawiera...
Wspaniały.
Właśnie, zawiera między innymi fragment twojego dziennika. Umiejętność pokazania banalności życia wydaje się najważniejsza w sztuce. Wojciech Ćwiertniewicz. Jeszcze cię zapytam na koniec, Wojtku, dlaczego tak właściwie zależało ci, żeby ustalić ten numer jeden?
To jest fascynujące, gdzie się to zaczyna wszystko. Tak, ja się łapię na tym, że się nic nie zmieniło. Mój pierwszy obrazek, który pamiętam, to chyba nie było przedszkole, ale tuż po. To był naprawdę egzotyczny pejzaż. Teraz myślę, że to było zauważone w takim piśmie dla dzieci, bo byłem zawsze ambitnym czytaczem wszystkiego i pisma dla dzieci.
Pisma dla dzieci były świetne.
Tak, i pamiętam, to chyba był Ociepka, kolorowy. To jest pierwszy chyba obraz, który pamiętam.
Doskonałe inspiracje. Tak. Nie poszedłeś w tym kierunku,
poszedłem troszkę.
Kolorystycznie, może czasem, ale jednak formy troszeczkę.
Jakieś egzotyzmy przede wszystkim.
To prawda, egzotyzmy na bardzo ciekawych zasadach funkcjonują w twoim malarstwie, ale o tym już nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Po prostu państwo to malarstwo, że się tak wyrażę, mają oglądać. Okazja najbliższa, już 13 kwietnia, czwartek, godzina 18, wernisaż, szlak 13, to jest nowy adres krakowskiej galerii Olimpia. Obraz z numerem pierwszym, seledynowy balkon, a teraz mniej więcej z którym numerem obraz malujesz? Akurat jesteś przy
jakimś... To jest cudowne, bo właśnie numeru jej nie pamiętam. Nie, wczoraj 62. W tym roku trochę mniej.
62 to jest całkiem dobra liczba. No to co? 10 obrazów, nowa wystawa. Od 13 kwietnia do 7 maja. Wojciech Ćwiertniewicz. Olimpio, czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego zaproszenia? Bardzo proszę. Jest teraz okazja i czas.
Zapraszam. Naprawdę warto obejrzeć tę wystawę. To są wybitne dzieła. I też myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. I polecam tulipany.
Szczególnie o tej porze roku.
Właśnie.
Bardzo wam dziękuję.
Żółte.
Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia w galerii.
Do zobaczenia. Zapraszam.